gotowi trochę posłuchać Słowa Bożego? Wierzę, że ten czas, kiedy śpiewamy te pieśni o Panu, kiedy mówimy głośno o Jego przyjściu i tym pierwszym przyjściu, kiedy przyszedł do Betlejem i tym, które dopiero nadchodzi, to jest to nie po to, żeby pielęgnować jakąś tradycję, ale po to, aby przede wszystkim przygotować do tego swoje serce, swoje wnętrze. Jeżeli możecie, otwórzcie dzisiaj wasze Biblię. Może najpierw na Apokalipsie świętego Jana, czy Objawieniu świętego Jana, jak wolicie. Objawienie świętego Jana. Chciałbym z pierwszego rozdziału przeczytać od 4 wersetu może do 8. Dlatego, że chciałbym dzisiaj mówić o tym, który był, który jest i który nadchodzi. Pierwszy rozdział Objawienia świętego Jana, od 4 wersetu czytam. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi. I od 7 duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego wśród umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów. I uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami. I ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Mówimy, który był, który jest i który przychodzi, czy nadchodzi, już teraz w sensie. Wiecie, chciałbym dzisiaj dzielić się z wami słowem na temat drogi, którą jest Pan Jezus w naszym życiu. Często mówimy, że Jezus jest drogą, Jezus jest prawdą, Jezus jest życiem. Ale mówiąc to, często mówimy to dlatego, że znamy to na pamięć, a nie dlatego, że to przemyśleliśmy i wiemy, o czym mówimy. Chcę dziś powiedzieć o drodze, którą jest Jezus, ale można by powiedzieć nie tylko słowa, który był, który jest i który nadchodzi, jak przeczytałem, ale można by właściwie sięgając jeszcze dalej powiedzieć to jeszcze troszkę inaczej, gdyby historycznie sięgnąć. Który miał być, który miał przyjść na ziemię, który w końcu przyszedł do Betlejem, który był i nauczał i który przyjdzie wkrótce po swój Kościół. Amen. I chciałbym wam zwrócić waszą uwagę, że kiedy czytamy o tym, jak Pan Jezus chodził po świecie i jak nauczał, to musicie wiedzieć, że był taki czas, kiedy cały naród czekał i mówił, że On ma przyjść. Który miał przyjść, który miał przyjść, który był, który jest i który nadchodzi. Wiecie, religia zawsze chce zatrzymać ludzi, by nie poszli w tym stwierdzeniu dalej. I im bardziej religii uda się człowieka zatrzymać dalej od tego miejsca, że on ma nadejść, tym lepiej. I są ludzie, którzy stanęli w tym miejscu, który miał przyjść. I do dziś w tym miejscu stoją. Ciągle wierzą, że jeszcze nie przyszedł i dopiero kiedyś tam przyjdzie. Są ludzie, którzy stanęli w tym miejscu, że On był, ale nigdy nie przeszli do tego, że On jest. A są ludzie, których Duch Święty prowadzi do miejsca, który nadchodzi i przygotowuje ich serce. Gdzieś, w którym miejscu tego stwierdzenia jest Twoje i moje życie, są Twoje i moje poglądy, jest Twoje i moje świadectwo życia. A więc zacznę od tego, co w Biblii nie ma. W Biblii jest napisane, przeczytałem przed chwilą, który był, Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi. Jest, był, przychodzi. A ja sięgnę jeszcze dalej i powiem, który miał przyjść. Dlaczego chciałbym tak powiedzieć? Ponieważ był czas, I oczywiście nie zamierzam niczego dodać. Biblia jest kompletna i nie chciałbym niczego do niej dodawać, ale chciałbym, abyście to zobaczyli też trochę i historycznie, i duchowo, że był czas, kiedy bycie w tym miejscu, że Mesjasz dopiero ma przyjść, było oznaką miłości i wiary w Boga. Zanim Maria poczęła z Ducha Świętego i urodziła Jezusa, każdy człowiek, który oczekiwał Mesjasza, który modlił się o Niego, który pragnął, żeby przyszedł, podobał się Bogu. Amen. Zrozumieliście mnie, o co chodzi. Zanim Jezus się narodził, każdy, kto na Niego czekał, podobał się Bogu. Czytamy w Biblii o prorokini Annie, czytamy o Symeonie, prawda? On oczekiwał i Bóg mu objawił, że nie umrze, zanim nie zobaczy. I to byli ludzie, i było ich wielu, którzy podobali się Panu. To byli prorocy. To był Izajasz, który prorokował. To byli inni prorocy, którzy go zapowiadali. Być wtedy w tamtym miejscu oznaczało być kimś, kto dla Boga się oddziela, uświęca, kto szanuje Jego Słowo, kto robi dokładnie to, co Pan Bóg chce, czeka na Mesjasza. Ale w momencie, kiedy On się narodził i kiedy zaczął nauczanie, oczekiwanie na Mesjasza przestało być tym, co cechowało ludzi podobających się Bogu. Ludzie, którzy zaczęli mówić Jezusowi, nie jesteś Mesjaszem, ma przyjść inny Mesjasz, jesteś kłamcą, jesteś zwodzicielem, zwodzisz lud. To byli faryzeusze, uczeni w piśmie, ci, którzy nie uwierzyli, że On jest tym, który miał przyjść, że On jest tym, który przyszedł do ludzi jako Syn Boży, jako Zbawiciel. I od tamtego momentu, kiedy Jezus zaczął uczyć, każdy, kto się zetknął z Jego nauką, od tamtego momentu czekanie na Mesjasza nie było już objawem miłości do Boga. Od tamtego momentu kochanie Jezusa, słuchanie Jezusa i naśladowanie Go, pójście za Nim, przyjęcie Go do swoich domów, do swojego życia, spotkanie z Nim, od tego momentu to stało się pobożnością prawdziwą. To stało się prawdziwym miłowaniem Boga. Wiecie, to jest trochę tak, jak gdyby żona zapowiadała mężowi, że będą mieli syna, a ten syn by się urodził, ale gościu dalej by czekał, aż się urodzi. On powiedział, chłopie, ty nie chodzisz po ziemi, on już jest. Teraz potrzebuje ciebie gdzie indziej, potrzebuje cię w innym miejscu, teraz są inne potrzeby. I byli tacy, co dalej czekali, aż on przyjdzie i do dziś czekają. Ale byli tacy, którzy w Nim zobaczyli Tego, który jest prawdziwego Boga, Syna Bożego. Ten jest Syn mój, w którym mam upodobanie, mówi Bóg. Bóg chciał, byśmy Go widzieli. Jakiekolwiek, wiecie, odrzucenie Go było odrzuceniem tego, co ma Bóg. Kto mnie widział, Boga widział. Kto mnie słyszał, Boga słyszał. Nie mówię niczego, czego bym nie wziął od Ojca. A więc odrzucanie Go było odrzuceniem Boga. A więc był czas, gdzie czekanie na Mesjasza było dobre, było pobożne, było czymś właściwym, ale przestało. Bo On miał przyjść i przyszedł. Ale kiedy przyszedł, przyszedł do swoich, ale swoi Go nie przyjęli. Odrzucili Go faryzeusze, uczeni w piśmie i tak dalej. Jezus przyszedł, ale oni nie zauważyli tego przejścia. Nastąpiło przejście z obiecanego Mesjasza do tego, że On już jest. Nie zauważyli tego przejścia z zapowiadanego Mesjasza na Mesjasza, który przyszedł, pojawił się i zaczął nauczać. I wiecie, to się nie stało w Betlejem. W Betlejem to się tylko zaczęło. Tam w Betlejem pierwsze nie zauważyli tego, który przyszedł i chcieli go zgładzić, chcieli go zabić. Czuli, że jest kimś niezwykłym, ale to jest jeszcze nic. Później, kiedy chodził po świecie, nauczał, mówił, uzdrawiał, prorokował, głosił, niósł tą dobrą nowinę, czynił niezwykłe rzeczy, nadal byli ludzie, którzy mówili, to nie on, to jest pijak, to jest żarłok, to jest oszust. Uważano go za psychicznie chorego, odrzucano go, nie chcieli z nim mieć. Ale Jezus przyszedł. Najgorsi byli ci, którzy Go świadomie odrzucali, uczeni w piśmie, faryzeusze. Oni wiedzieli, oni czuli, bo byli tacy, co nie wiedzieli, ale Bóg im pozwolił się odnaleźć. Ale byli tacy, co wiedzieli. I wśród nich był na przykład Paweł, też Bóg pozwolił się odnaleźć, ale ciągle byli tacy, którzy mówili, nie, to jeszcze nie On. Oni nie zauważyli, Jezus przyszedł, ale nie zobaczyli i stało się to, tak jak mówię, nie dokładnie w Betlejem. W Betlejem to się tylko zaczęło. To się działo od Betlejem aż do Golgoty. I wiecie, Raczej w naszym zborze tutaj, czy wśród was, którzy tu jesteście, przyjechaliście tu w gości, czy jesteście stąd, nie ma raczej nikogo, kto by powiedział, że Mesjasz dopiero przyjdzie. Nikt z was raczej nie ma wątpliwości, kim jest Jezus i co znaczy. A więc to, o czym teraz mówię, nie jest waszym problemem. Ale nastąpiło przejście ten, który był. Był. I to jest już miejsce, gdzie ktoś z nas może mieć problem. I wierzę, że dzisiaj Słowo Boże to oświetli i być może pozwoli ci zobaczyć, że masz iść z Duchem Świętym, który był, ale nie pozostał tylko na tym, że był. Który był, który jest, który nadchodzi. Bóg chce cię prowadzić dalej w poznanie Jezusa. A więc pomówmy trochę o tym, który był. Wiecie, historycznie był, ale nie tylko. On był, on coś zrobił, on istniał. I gdyby go rozpatrywać jedynie, czy patrzeć na niego historycznie, no to byłby to wielki nauczyciel. I mówilibyśmy o lekcjach sprzed 2000 lat. A wtedy właściwie moglibyśmy powiedzieć, no ale ja wiem, czy mnie obchodzą lekcje sprzed 2000 lat. Jest wielu wielkich nauczycieli. Wielkimi nauczycielami był Budda, wielkimi nauczycielami był Konfucjusz i tak dalej. Było dużo wielkich nauczycieli. Jezus nie jest po prostu wielkim nauczycielem. Jezus jest Synem Bożym, jest Zbawicielem, Jezus jest Mesjaszem. Mesjasz znaczy Chrystus z greki. Mesjasz to mamy z hebrajskiego Mesaja. Chrystus, pomazańcem Bożym, Synem Bożym, tym, który przyszedł, który był i nie tylko wielkim nauczycielem. On dla wielu był i wielu ludzi dzisiaj na świecie żyje, którzy mówią, że Jezus był, ale to nie ma żadnego związku z ich życiem. Żyją na wsi, żyją w mieście, chodzą do pracy i mówią, Jezus był, ale to nie ma absolutnie żadnego związku z życiem. I dzisiaj dzielę się tym słowem, być może przyszedłeś tutaj i właściwie możesz się przyznać do tego, w głębi duszy czujesz, że dla ciebie Jezus właściwie jedynie był. Trudno ci powiedzieć, że jest, a jeszcze trudniej, że nadchodzi, ale na pewno był dla ciebie. Tylko czy ma to związek z tym, co się dzieje w twoim życiu, z tym, jak żyjesz, jak komu służysz, kogo w nim widzisz? Czy może ma to związek jedynie z religią i kościelnym kalendarzem? I Jezus nas prowadzi po drodze, by nas nie zatrzymać, byśmy szli dalej, byśmy nie zatrzymali się na tym, który był, ale przyszli do tego, który jest. A potem jeszcze głębiej w to, co naprawdę Bóg chce, by było oddechem Kościoła, biciem serca Kościoła, czyli Maranata. Przyjdź, Panie Jezu, który nadchodzi. A nie gdzie, że On tam był, no ale no był, wiecie. Był to jest tak, jak mówimy, wiecie, w tamtym roku był śnieg. No był czy nie był? No był. A ktoś z was ma trochę śniegu z tamtego roku może? Był, ale nie ma. I trochę tak jest z tym Panem Bogiem w życiu niektórych ludzi. On był. To nie są ateiści, to nie są źli ludzie. Może jesteś właśnie jednym z nich. Mówisz, że On był. Ale On nie jest dzisiaj na moje sytuacje, na moje życie, na moją rzeczywistość. On był. Ciekawą rzecz. Patrzę, Jezus chce nas prowadzić do Jego realności. Zawsze prawdziwa wiara nie opierała się o wspomnienia, o rzeczywistość Bożą. Nawet Izrael, kiedy dostał święta, aby wspominać, to tylko po to, aby wspominać, by nie zapomnieć, jakiego Boga mają ze sobą. Kto jest Bogiem, a nie kto był Bogiem. Kiedy obchodzili święta, oni nie wspominali, kto był Bogiem, ale jakiego mają Boga. Kiedy my mamy jakiekolwiek uroczystości, to nie po to, żeby wspominać, jak to było, ale żeby radować się tym, jak jest, kogo mamy, kto jest naszym Panem. Jezus prowadzi po drodze. Jezus nie chce, by zatrzymać się na który był. Ale idzie do tego, który jest. Popatrzmy teraz może w Słowo Boże. Bardzo dramatyczny fragment Słowa Bożego zobaczmy. Łukasz 4 rozdział. 15 werset i dalej. Łukasz 4 rozdział. Od 15 wersetu chciałbym przeczytać. Bardzo mocny, dramatyczny fragment Biblii. On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. Zatrzymajmy się tu. On uczył w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. Wszyscy go chwalili, byli zadowoleni. Fajne rzeczy się działy. Jezus wyszedł i zaczął nauczać gdzie? synagogach. Było fajnie czy nie było fajnie? Było, jak czytamy, było jak? Było fajnie, było dobrze. Wszystko było w porządku. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. A więc nadszedł następny czas, przyszedł do synagogi, do Nazaretu, gdzie się wychował, czyli tam, gdzie byli już do niego przyzwyczajeni, gdzie znali go, wiedzieli mniej więcej kto to. Trochę tak jak dzisiaj wielu. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Do tej pory nadal wszystko się podobało. Fajnie jest, ale fajny fragment przeczytał. Może nawet niektórzy planowali mu powiedzieć przy wyjściu z synagogi, że naprawdę dziś przeczytał ciekawy fragment. Więc oczy wszystkich w niego były wpatrzone i zaczął wtedy do nich mówić. I tutaj jest przejście z tego, który miał przyjść, do tego, który jest. On zaczął mówić o teraźniejszości. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili: czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie, dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej tych wielkich rzeczy, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Ja już sobie wyobrażam to mruczenie teraz, co poszło po rzędach, wiecie o co chodzi? On tam zaczyna mówić takie słowa. Nagle zaczyna mówić inne przesłanie. Nagle mówi: nie każdy. To nie jest tak, że wszyscy. To nie jest jakaś hurtownia. Bóg patrzy, co robi. Bóg świadomie działa. Bóg wypełnia swoją wolę wobec tych, którzy są otwarci, których drzwi są otwarte, serca otwarte, życie otwarte, i kontynuuje dalej. Ale coś się dzieje między rzędami. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, aż żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk jeszcze do tego. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Nagle się coś zmieniło. Nagle z tego, co miało być, z tego, co tak ślicznie, pobożnie brzmiało, tak się to fajnie czytało, nagle ktoś powiedział: tym trzeba żyć. To się dzieje. To jest prawda. To nie tradycja. Nie przyszliście tu siedzieć. Przyszliście tutaj żyć dla Boga. I im się to nie powiedziało. Nie podobało, co Jezus powiedział. Im się to nie... Oni tego nie chcieli. Jezus powiedział jakie słowa? Duch Pański nade mną. I co w związku z tym, że Duch Pański nade mną? To jest ważne pytanie. Co się dzieje? To ważne pytanie. I ono pokazuje nam też, na ile Duch Pański jest nad nami. Niektórzy myślą: Duch Pański nade mną. Ja wiem, którzy nauczyciele są fałszywi. Wiem, jakiej muzyki nie wolno grać w zborze. Ja tu chodzę 20 lat. Duch Pański nade mną. Guzik, prawda, nic nieprawda. On mówi: Duch Pański nade mną, przeto, co zrobił Duch Pański? Namaścił mnie. To jest prawdziwe działanie Ducha Świętego. Duch Pański namaścił mnie. Bo tam, gdzie jest Jezus, tam działa Duch Święty, Pocieszyciel. Tam działa Duch Święty, który pociesza, który chce twoje życie użyć. Każdy z was, który siedzi na tej sali, Bóg ma swoją wolę dla twojego życia. To jest to, co najbardziej Bóg mi pokazuje. Chcę wam powiedzieć, Piękne jest to, jakim jesteśmy zborem. Ale chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. My jesteśmy śpiącym gigantem. Jesteśmy jak śpiący olbrzym. Jesteśmy jak śpiący wielkolud, olbrzym, który ruszy palcem i myślimy, że coś zrobiliśmy. Ale Bóg mówi, to jest jeszcze nic. Chcę was podnieść, chcę was używać, chcę działać w waszym życiu. Nie chcę, żebyście byli kościołem, który tylko wspomina, że on był. Kiedyś był. Był w Betlejem, był na Golgocie, był za czasów mojego dziadka, był za czasów mojej babci. On mówi, jestem tutaj, Duch Pański nade mną, Duch Pański nade mną, Duch Święty, Pocieszyciel. On to przeczytał. A oni z zadowoleniem słuchali i myśleli, będzie jak zawsze. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym. I tutaj jest cecha ludzi namaszczonych Duchem Świętym. I tutaj nie pisze, że chodzą i się kołysają i przewracają oczami z jednej strony na drugą. Nie pisze, że zachowują się strasznie religijnie, ale Duch Pański namaścił, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Jeżeli modlimy się jako zbór o Ducha Świętego, to modlicie się o to, że Duch Święty zacznie was prowadzić do ubogich. Ubogich materialnie i ubogich duchowo. Ubogim może być człowiek jadący najnowszym Mercedesem, żeby sobie strzelić w głowę w lesie, bo jest tak ubogi już duchowo. Ubogim może być człowiek jadący najnowszym samochodem, zadowolony z siebie, a ubogim może być człowiek, który nie ma na chleb na jutro. Różni są ubodzy, ale Duch Pański nade mną namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Dobra nowina oznacza, że będzie lepiej niż jest. Że jest coś dobrego do powiedzenia, a nie złego. Że ja wiem, co jest dobre dla ciebie, a nie wiem, co jest złe. Czasami ktoś wyjdzie i wiecie, są na przykład w internecie całe serwisy poświęcone to jest złe, to jest niedobre, tamto złe, to nie tak, tak nie wolno, z tym się nie zgadzamy, z tamtym się nie zgadzamy. I wiecie, ja kiedy to czytam, ja się temu nie dam nabrać. Ja to faryzejskie życie prowadziłem wiele lat. Widziałem, przeciw czemu jestem, z czym się nie zgadzam, kto co robi nie tak, tylko nie wiedziałem, za czym jestem, z czym się zgadzam i nikt się nie nawracał w naszym zborze. Ale widzieliśmy wszystkie odstępstwa, mogłem wam wymienić. Czego się boimy, co nie wolno. On mówi, Duch Święty nade mną, namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Diabeł, wszystko jedno, jak pobożny będziesz, byle cię zatrzymać od tego, żeby jakiś ubogi w duchu, duchowo, przepraszam, nie ubogi w duchu, bo to jest co innego. Ubogi w duchu, pamiętacie, kiedy mówiłem na temat błogosławieni ubodzy w duchu? Ubogi w duchu w tym stwierdzeniu to jest pozytywna rzecz. To jest ubogi w duchu oznacza zależny od Boga. Ale tu mówię w sensie ubogi, biedny duchowo, nie mający niczego. Coś jak, wiecie, jak Laodycea jako Kościół. Coś jak biedacy, którzy nie wiedzą, kim jest Jezus. Coś jak pogubieni ludzie. O, w tym sensie o ubóstwie tutaj jest mowa. Abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Ubogim, co nie mają pieniędzy i co nie mają Boga. Wszystko jedno. Czy mieszkają w willi, w pałacu, czy pod mostem, mogą być biedni. I posłał mnie po coś jeszcze. Jeżeli posłał, prosimy, żeby przyszedł Duch Święty, to jest pierwsza rzecz. Druga, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Ogłosiliście komuś kiedyś wyzwolenie? Wiele razy w życiu modliłem się, kiedy ludzie wychodzili do przodu i przychodzili i mówili, bracie, potrzebuję uwolnienia z papierosów, potrzebuję uwolnienia z pornografii, potrzebuję uwolnienia z tego, z tego, z tego. Do dzisiaj ludzie do mnie piszą. Jakiś czas temu napisał do mnie człowiek i pisze do mnie, bracie, mam trójkę małych dzieci, żonę. Każdej nocy oglądam pornografię, siedzę przed komputerem, nie mogę się oderwać. Ratunku, bracie, zrób coś. Wiecie, ja nie odpisałem na ten list, ponieważ widziałem, że tylko jedną rzecz mogę zrobić. Przyszedłem tutaj, usiadłem sobie tutaj na stopniu wieczorem w kaplicy i zacząłem się modlić. 3 dni temu on napisał, bracie, czemu ty z tym nic nie robisz? Ten mu opisałem, co ci mam, oczy wyłupać? Łeb ci mam odciąć? Modliłem się o ciebie, modlę się o ciebie, to jest twoja decyzja, twoje coś, co musisz podnieść. Ja się będę modlił, żeby Duch Święty dał ci siłę. I zaczęliśmy korespondować i ten człowiek niedawno napisał do mnie, jestem wolny. Poszedłem do mojej żony, powiedziałem jej o wszystkim. Poszliśmy poszukać jakiegoś kościoła, bo nie chodzili do żadnego kościoła. Kiedy patrzyłem na jego profil na Facebooku, wiecie, co tam, czego tam było pełno? Pełno było, jakie są fałszywe nauczyciele, kto źle robi, że muzyka zbyt głośna w kościele jest niedobra. A on mi otwarł serce i pokazał, kim naprawdę jest. I zobaczyłem, że jest biedny. I mówi, zaczęliśmy szukać kościoła. Ja nie chcę mówić za dużo detali, bo to jest między mną a nim. Tylko tyle, żebyście zobaczyli, że może być biedny człowiek i może być w niewoli. On potrzebował uwolnienia i po to jest Kościół, żeby ludzie byli uwalniani. Wiecie, ile w naszej miejscowości Grudek, Czyniec, Jabłonków, tutaj jest alkoholików, pijaków. Ile tu jest domów, kobiety są codziennie bite, maltretowane, poniewierane, poniżane. Dzieci, wiele dzieci jest, które nie mają co jeść. Nie dojadają, chodzą do szkoły, państwo je dożywia. Dlaczego? Bo ich domy są rozbite przez szatana. Diabeł związał tatę alkoholem, związał mamę strachem, związał dziecko bojaźnią taką przed życiem, przed rodzicami, przed wszystkim. A Kościół spokojnie siedzi. Ciepłą pupę na ciepły stołek. O czym dziś będzie kazanie? No dziś było takie... Bóg chce używać Kościoła. Bóg chce nas używać. Duch Pański nade mną. Przeto pomazał mnie. Przeto coś zrobił. Co zrobił? Abym głosił jeńcom wyzwolenie, ubogim dobrą nowinę. A tu jeszcze więcej on napisał. Abym ślepym głosił przejrzenie. Aby ludzie zaczęli widzieć. A uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok łaski od Pana. Wierzę, że żyjemy w czasie, że Kościół ma z całą radykalnością, z całym ogniem głosić Ewangelię. Gdziekolwiek jadę, wierzę w to i to chcę robić, to chcę głosić. Gdziekolwiek się z ludźmi mówię, modlę, mówię bardziej niż nienawiść do grzechu. Bardziej niż Twoje grzechy, czy to jest pornografia, alkoholizm, czy bardziej niż Twój strach, jest coś, co jest bardziej płonące i pożerające niż to wszystko, nawet bardziej niż obojętność niektórych chrześcijan przez lata. Jest to miłość Boża, którą Bóg da, jak tylko o to poprosisz. Niech będą tutaj serca, które się otworzą i powiedzą: Boże, poślij mnie. Czy kiedy Izajasz powiedział: poślij mnie, to Bóg go nie pogłaskał, tylko mu się ogień na głowę wysypał. Dotknął go płonącym ogniem, jakby mu usta zaczęły płonąć, mówi: oczyszczam cię, przeprowadzam cię, pójdziesz i będziesz głosił. To jest to, co sprawiło, że stał się żywym, prawdziwym prorokiem. Duch Pański namaszcza. Duch Pański nie utwierdza nas w naszym lenistwie, w naszych błędach i samozadowoleniu, z naszej malutkiej religii. Wiecie, jest strasznie łatwo zbudować sobie taką ramkę na oczy. Pamiętacie, kiedyś w czasach, jak pierwsze samochody jeździły, koniom dawali takie na oczy takie zasłonki, wiecie, po to, żeby samochodów nie widzieli. Bo za każdym razem, jak samochód jechał, biedny koń się bał, że coś mu się stanie. I niektórzy wierzący mają takie coś i chodzą w tym. Oni słuchają tylko takich kaznodziejów, przy których mogą główką pokiwać, że się zgadzają. Oni tylko takiej muzyczki słuchają, żeby ich delikatne uszy nie zgorszyła. Oni tylko to robią, co pozwala maleńka teologiczna ramka. Kiedy ktoś leży, idzie pijany, oni się odwracają: fuj, co za świat dzisiaj jest. Niedawno byłem na wyjeździe i usługiwałem w zborze. I kiedy wieczorem mieliśmy wieczorne nabożeństwo, była ewangelizacja. I pastor powiedział do ludzi: przyprowadźcie waszych znajomych. Przyprowadźcie ludzi, których znacie. I ludzie przyprowadzili. Był pijak, który cały czas mi przeszkadzał. Ale z przerwy się rozglądał i drapał po głowie. Nie wiem, czy miał wszy. Były jakieś dziewczyny, które się chichrały z przodu. Byli dziwni ludzie, których przyprowadzili ludzie. Ale ja wiedziałem, że Duch Święty jest dla nich. I zaczęliśmy nabożeństwo. Godzinę później ten sam pijak stał z przodu, płakał i wycierał chusteczką nos. I mówi: pomódlcie się o mnie. Mój dom to jest piekło. Ludzie przyprowadzili, bo wierzyli, że w ich kościele, że to, czym są, jest w tym Bóg. Jeżeli nie uwierzymy, że to, czym jesteśmy, że zbór, którym jesteśmy i mieszka w nim Jezus, to powiedzcie, jaki jest inny powód, żeby się spotkać. Duch Pański nade mną. i namaścił mnie. I tu pisze, co Jezus ma robić, a my jesteśmy Jego uczniami, mamy iść za Nim. Ma być zwiastowana ubogim dobra nowina, ubogim duchowo i fizycznie, ogłaszane jeńcom wyzwolenie. Jakim jeńcom? Wiecie, kto to jest jeniec? Był jeden poeta polski. Sam był jeńcem, strasznie dużo wódki pił. I strasznie biedne życie prowadził. Ale po tym, jak Polska przegrała w 1939 roku, jak wiecie, Hitler w 2 tygodnie praktycznie, można powiedzieć, rozbił całkowicie polską armię, a do miesiąca było po wszystkim, napisał wiersz i napisał takie słowa. Chyba już niektórzy z was wiedzą, o którym poecie mówię. Mówię o Władysławie Bruniewskim. Z opuszczoną głową powoli idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. A dalej bym musiał Alicję poprosić, żebym powiedziała, bo już nie pamiętam. Ale ten obraz z opuszczoną głową powoli idzie kto? Żołnierz. I wielu chrześcijan właśnie tak idzie. Można by było napisać taki wiersz o wielu wierzących, że z opuszczoną głową powoli idzie brat z siostrą w diabelskiej niewoli. Idą i boją się. Idą i nie mają nadziei. Idą i nie wierzą, w co wierzyć. I nie wiedzą, w co wierzyć. I jest Kościół, który ma ogłaszać ludziom, który ma ogłaszać naszym bliźnim. A jak pamiętacie, nasz bliźni to jest każdy, za kogo umarł Jezus. Ma ogłaszać bliźnim, ubogim dobrą nowinę, jeńcom wyzwolenie. A jak mówię, jeniec to ktoś, kto przegrał bitwę, wojnę. Jeniec nie idzie tam, gdzie chce. Idzie tam, gdzie mu każą iść. Idzie tam, gdzie go prowadzą. Idzie na łasce i niełasce. Idzie, dziś go może zabiją, a może dadzą chleba. To jest jeniec. Jeniec idzie, ma ręce podniesione do góry. Nie ma broni, nie ma paska, nie ma sznurówek w butach. Idzie, bo jest jeńcem. Wszystko, co go reprezentowało, zostało mu zabrane. A Jezus mówi, ja was posyłam. Wypuśćcie jeńców na wolność. Daję wam prawo otwierać diabelskie drzwi. Daję wam prawo deptać po wrogu. Daję wam prawo jako Kościołowi stanąć. I to jest powołanie dla naszego zboru, tak samo jak dla każdego Kościoła. Kto powie amen? To jest naprawdę powołanie. To jest nasze powołanie. Jeniec mija nas codziennie. Jeńcy byli tam, w tamtej synagodze. W tamtej synagodze, gdzie głosił Jezus, w wielu synagogach byli jeńcy, ale nikt ich nie wypuszczał. Każdy się cieszył, że są i słyszą codzienne synagogalne gadanie. Ale przyszedł Jezus, uzdrowił, a oni się na Niego gniewali. Zauważyliście? On uzdrowił, a oni jeszcze mu redencję do Niego, że On chce coś uzdrawiać. Zawsze, kiedy chcesz coś uzdrawiać, to ci, którym się podoba, że chorujesz, będą się złościć. Jeńcy... Ja myślę, że jeńcy mijają nas przy wejściu do naszego zboru. Mijają nas na ulicach. Jak Bóg pragnie. Ja czuję, jak Bóg pragnie kilka serc, które i dzisiaj się otworzą i powiedzą, Panie, oto jestem. Użyj mnie. Prowadź mnie. Spraw, żebym znalazł swoje miejsce w tym kościele, nie tylko gdzie siedzę, ale tam, gdzie coś robię, gdzie będę mógł służyć innym, gdzie się będzie zmieniać życie ludzi. Jak Bóg pragnie. Są jeńcy. Wiecie, można być w niewoli narkotyków, pornografii, alkoholu, ale są inni jeńcy, niewolnicy, nienawiści. Są ludzie w niewoli nienawiści. Widziałem ich wiele razy w życiu. Potrafią być bardzo pobożni, ale są bardzo dalecy od Boga. Są ludzie w niewoli kłamstwa, którzy nie potrafią mówić prawdy. Ojcem kłamstwa jest diabeł. Są ludzie w niewoli nałogów, są ludzie w niewoli religii. Duch Święty krzyczy, wypuśćcie ich, daję wam moc, wypuśćcie, oto jestem rzeczywiście, jest rok miłości, łaski od Pana, wypuśćcie, to z was uczyni mój prawdziwy lud, moich prawdziwych uczniów. Jeśli jesteście moimi uczniami, przykazań moich przestrzegać będziecie, oto posyłam was, idźcie, wypuszczajcie. Życie ludzi się zmieniało, jest to, o czym on tam mówił. I wiecie, co oni zrobili? Ich to nie interesowało. Oni zobaczyli kogoś, kto im chce krzesełko w synagodze zabrać. Kogoś, kto im spokój chce zabrać. Bóg im posłał światłość świata. Bóg im posłał nadzieję, ale oni na nią spojrzeli jak na zagrożenie. Mówią, nie. Mnie w nic tu nie wciągniecie. Wynocha z nim stąd. Wyrzućmy go, najlepiej zrzućmy go ze skały. Niech go nie będzie. Ich nie interesował ktoś taki. Miało być jak zawsze. Zawsze było tak i tak będzie. I nikt niczego nie zmieni. Wiecie, tam było widać po tej synagodze w Nazarecie jedną rzecz. Ich nie obchodzili zwykli ludzie. Ich interesowało, żeby im nikt nie zmienił tego, jak było. Obcy ludzie tam nie byli mile widziani. Żadna zmiana nie była mile widziana. Za dużo chcą ci obcy ludzie. I wiecie, co wtedy Jezus zrobił? Kiedy przemówił do nich, im się podobało, dopóki czytał. Ale kiedy powiedział, chodźcie, zróbmy. Oto rok łaski od Pana, oto czas namaszczenia, czas wolności. Oni wstali i co zrobili? Porwali go, wyprowadzili i chcieli go zabić, bo im przeszkadzało. Nie bądźmy ludźmi, którym przeszkadza, że Bóg chce zmienić nasze życie. Nie bądźmy ludźmi, którym przeszkadza, że Bóg chce Ciebie powołać. Że Bóg chce Ci powiedzieć, że w okolicach jest wiele łez, że w okolicy jest wielu niewolników, że trzeba stanąć i powiedzieć, Panie, użyj mnie, ja Ci tego nie powiem. Duch Święty Ci to pokaże. On Cię powoła. Ale im się nie podobało. Ich nie obchodzili tacy ludzie. Oni Jezusa wyprowadzili i wyrzucili Go stamtąd, bo chciał zmienić ich codzienny, maleńki, religijny światek. Oni widzieli, kiedy siedzieć, kiedy wstać, kiedy przyjść, a kiedy nie przyjść. Ale nie wiedzieli, co Bóg ma w sercu. A Bóg zapałał ogromną miłością do ludzi i tak bardzo umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął. A ten Syn powiedział do Ciebie i do mnie, chodź, otwórz swoje serce, nie bój się. Czego się boisz? Porozmawiaj z moim Duchem, porozmawiaj ze mną, porozmawiaj, a ja Ci powiem, do czego Cię użyję. Zrobię z Ciebie modliciela zborowego. I kiedy zobaczysz kogoś ze starszostwa, ze starszych zboru, kiedy zobaczysz kogoś w chórze, kiedy zobaczysz dyrygenta, pastora może, albo kogoś z Boże, kto ma się źle, ja z Ciebie zrobię pomazańca modlitwy. Dam Ci prawo podchodzić i modlić się o ludzi, a Twoja modlitwa będzie ich podnosić. Albo ktoś powie, otwórz oczy. Popatrz na dzieci tu w DPS-ce, na te mamy. Wiesz, przez co one przeszły? Wiesz, gdzie one były? A ja Ci dam światło, będziesz mógł im zanieść. Dam sprawie, że Twoje modlitwy będą jak lekarstwo, jak balsam na duszę. Otwórz oczy. Ja myślę, że Bóg ma wiele powołań tutaj. Każdy z Was jest powołany. Dla każdego z Was módl się, żeby Ci Duch Święty pokazał listę prac do zrobienia dla Twojego życia. Tam w Bożym sercu jest taka lista. I tam pisze Mirosław Kulec. I tam pisze Twoje nazwisko. Jakkolwiek się nazywasz, obok jest kreska i jest napisane, do czego Pan Bóg Cię przeznaczył. Kiedy mówisz, ja do niczego się nie nadaję, to tak jakbyś mówił, Boże, wiesz co, ja jestem pomyłką jakąś. Jestem tu, żeby spać, produkować nawóz i jeść. Nikt się po to nie urodził. Jezus umarł za każdego człowieka, a nam powiedział, byśmy miłowali każdego bliźniego. Jest wola Boża dla Twojego życia. Bóg ma coś dla Ciebie, ale oni tego nie chcieli słuchać. I wiecie co? Wyrzucili go stamtąd. I co się wtedy stało? Czy Jezus poszedł, usiadł sobie na kamieniu i rozpłakał się? Może, nie wiem. Może to zrobił, może nie. Wiem, że był bardzo uczuciowy. Tego tam nie pisze, ale pisze, co zrobił ze swoim życiem. Jezus wtedy poszedł do domu teściowej Piotra i zrobił wielkie zgromadzenie w domu. Powiedział, w porządku, nie chcecie mnie w miejscu zgromadzeń? I tak powstać zaczął, można by dzisiaj, może to jest nadużycie słowne, ale myślę, że go zrozumiecie. I tak powstał pierwszy domowy kościół. W domu, tam gdzie leżała chora teściowa Piotra, Jezus ją uzdrowił, ona zaczęła usługiwać. A więc pierwsza uzdrowiona przez Jezusa osoba zaczęła co robić? Usługiwać. Kiedy ona zaczęła usługiwać, Jezus zaczął działać, to czytamy, jeśli wczytacie się w tą historię, wieczorem zaczęło przychodzić coraz więcej ludzi. Zaczęli znosić chorych, biednych, porzuconych, a oni zaczęli być uzdrawiani. Zaczął działać domowy kościół. W synagodze zgasło światło. Religijni poszli do domu. Religijni siedzieli. Gdyby mieli telewizory, oglądaliby je. Gdyby mieli karty, graliby w nie. Siedzieli w domu. Ale w domu teściowej Piotra paliła się lampka, działał Jezus, kościół domowy powiedział w porządku, nie chcą nas w wielkich zgromadzeniach, zrobimy je gdzie indziej. I zrobili wspaniałą rzecz i wielu ludzi tamtego dnia doświadczyło wolności. Czego chcemy w naszym miejscu tu? Czy jesteś zadowolony z tego, że siedzisz w grudku na tym krześle już tyle lat, a jedyne, co potrafisz powiedzieć, to co ci się podoba i co ci się nie podoba? Bóg ma dla ciebie powołanie. I możesz to albo wyrzucić i zrzucić ze skały, albo pójść za tym. On poszedł do domów i to jest to, co chce zrobić z nami. Gdyby wtedy w synagodze przyjęli słowo Jezusa, to słowo, ta siła, ta moc poszłoby z nimi do ich domów. Ale że nie chcieli, on sam poszedł tam, gdzie go chcieli. A potem na drugi dzień już nie poszedł na nabożeństwo. Czytamy później, nie wiem ile czasu między tym minęło, ale czytamy później co? Że później Jezus poszedł na plażę głosić. Nie chcieli go w synagodze, ale z domu Piotra wyrzucić go nie mogli. I z łódki Piotra też go wyrzucić nie mogli. Poszedł na plażę i co się okazało? Że kiedy wszedł do łodzi i zaczął głosić, przyszedł ktoś w ogóle słuchać, czy nikt nie przyszedł? Przyszli ludzie, widzicie to? Bo ludzie potrzebują Jezusa. Przyszli ci, którymi synagoga gardziła. Religia nimi gardziła. Każdy ich omijał, ale tam przyszli. Przyszły kobiety, które nie wiedziały, co do garka włożyć i jak dzieci wychować. Przyszli mężczyźni całkowicie pogubieni w swojej męskości, w tym, co mają dalej robić. Przyszli zwykli ludzie, myślę, że na pewno i jacyś żołnierze stali. I stali rzemieślnicy i żebracy przyszli, no bo nie mieli co do roboty. Przyszło wielu różnych ludzi. Jezus zaczął działać. Oto Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. I czy to się podoba religijnemu zgromadzeniu, czy się nie podoba, Duch Święty będzie działał. Jeśli ty nie będziesz chciał iść za Jezusem, Jezus i tak zrobi swoje. A my zostaniemy na naszych miękkich krzesełkach, z naszymi starymi poglądami. Jezus i tak będzie robił swoje. Miało być jak zawsze. Ale Jezus poszedł dalej. Z domu Piotra poszedł do łodzi. Tak jak mówię, tam go nie mogli wyrzucić. I pamiętajcie, kluczem dla kościoła, kluczem prawdziwego kościoła nie jest sala zgromadzeń. Ciągle pozostają domy i ulica. Kościół, który nie działa na ulicy i nie działa w naszych domach, nie jest prawdziwym kościołem. Bóg nie potrzebuje niedzielnego kościoła. Bóg potrzebuje żywego kościoła. Kościoła, który żyje. Kościoła, który chce rozglądać się po świecie, co trzeba. A w świątyni zostali, w tych swoich wielkich budynkach świątynnych, napuszeni ludzie. Jezus do nich wiele razy chodził, wiele razy głosił, nie przekreślił ich. Był. Dla nich nawet jeszcze nie był. Dzisiaj niektórzy uwierzyli, no był, ale już nie ma. Poszedł. Nasi ojcowie głosili przebudzenie. On głosił to. A wielu z nas mówi dzisiaj, był. Ale On nie tylko był, ale On jest. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Jezus jest. Jezus nie objawia się masowo. Czasami ludzie mówią, wiesz, ale ja nie czuję, żeby w naszym zborze działał Duch Święty albo coś się działo. Po pierwsze, robisz błąd. To nie jest kwestia czucia. W moim życiu działa Duch Święty. To jest kwestia twojego osobistego ołtarza modlitwy. Że tu użyję takie słowo ołtarz. Wiecie, o co mi chodzi? Miejsca modlitwy. Twojego namiotu modlitwy. Wiecie, kto potrafi cieszyć się pieśniami na uwielbianiu? Podśpiewywać pod nosem z chórem? A kiedy tylko zagrają skrzypki jakąś melodię, to w głowie mu śpiewa? Ten, kto ma ołtarz uwielbiania w sobie. Ten, kto chodzi w ciągłym uwielbianiu. Uwielbianie to nie są pieśni, które śpiewają albo młodzi, albo chór. Uwielbianie to jest relacja z Bogiem, to jest twoje połączenie z niebem. To jest to, w czym masz chodzić. To jest to, czym masz oddychać. I kiedy przyjdziesz do zboru i to jest, to ty po prostu tym oddychasz. Ty wstajesz i masz ołtarz modlitwy. Twoja modlitwa płynie. Ty nie musisz się starać. To jest to, w czym masz chodzić. Bóg cię chce w to wprowadzić. To nie jest coś, co się zrobi. W moim życiu Bóg działa, ale ono nie zawsze jest z górki, nie zawsze jest łatwe. Bóg mi tego nie obiecał, ale obiecał mi, że będzie. I dlatego nie powiem, że On był, ale ja powiem, On był i jest i nadchodzi, ale jest. Widzicie, dlatego w naszych czasach w siłę będą rosły kościoły uliczne. Kościoły uliczne będą się rozwijać, bo Jezus, wiecie, gdyby to nie było nieteologicznie i źle powiedziane, to bym to powiedział, że stracił cierpliwość. Ale On nie stracił cierpliwości, lecz On chce działać. Jezus po prostu poszedł na ulicę. Wiecie, co się działo przed samym przyjściem gospodarza, kiedy odmówili mu goście przyjścia na jego ucztę? Powiedział do sługi, idź i zbieraj do płotków z ulic. I chcę wam powiedzieć, dzisiaj Ewangelia we wszystkich miastach, wioskach, gdzie są żywe kościoły Jezusa, jest głoszona dla pijaków, cudzołożników, prostytutek, profesorów, sprzedawców, każdego, kogo mija. Każdy, możesz się modlić, jak dotrzeć z Ewangelią do każdego sąsiada obok ciebie, do każdego. Zacznij o tym myśleć, marzyć, módl się. Boże, ja nie wiem, co zrobić, ale pomóż naszym braciom, pomóż naszemu zborowi. Ja, Panie, nie wiem, gdzie mam iść, ale modlę się, żebyś nas natknął, żebyś nas oświecił, żebyś nas poprowadził. I wtedy wiecie, co się nam stanie? Stanie się nam przebudzenie. Nie przebudzenie z powodu nastroju, ale przebudzenie z powodu gościa, który nas nawiedzi i zacznie nas używać. Słyszycie mnie, przyjaciele? Słyszycie mnie? Jakbym chciał, żebyście mnie dziś usłyszeli. Ja się tak z głębi serca z wami dziś dzielę. Jezus poszedł i głosił. Przestają się tłumaczyć ci ludzie dzisiaj. Niektórzy się tłumaczą, bo ma pracę, mam pretensje, że mają pracę, mają pretensje, że mają to, tamto. Jeżeli człowiek chce i chodzi w Duchu Świętym, będzie się modlił i Bóg tak ułoży nasze życie, że damy rady zobaczyć, bo nigdy Bóg cię nie powoła do tego, czego nie możesz zrobić. Bóg cię nie powoła tam, gdzie wie, że ty nie dasz rady pójść. Bóg cię nie powoła... Wiecie, pamiętam historię, którą opowiedział mi pewien stary pastor, który już nie żyje. Mówi, że przyszedł raz do niego młody chłopak. Zgłowałem się przy tym pastorze. Pomagał mi głosić Słowo Boże. Pomagał poznawać Jezusa. I opowiedział, mówi, raz przyszedł jeden zborownik, młody chłopiec, poruszony Słowem. I mówi do niego, bracie, ja bym chciał służyć, ale widzisz, ja jestem na studiach, a muszę na studia zarobić. I pracuję w McDonaldzie po pracy. A więc tam... Haruje na tej kuchni. On mu powiedział wtedy takie słowa. Wszędzie, gdzie jesteś, jest twoje pole misyjne. Znaczy, że tam jest twoje pole misyjne. To nie jest twoja praca. To jest twoje pole misyjne. A więc czy zmywasz gdzieś gary, to jest twoje pole misyjne. Czy jesteś dyrektorem, to jest twoje pole misyjne. Czy jesteś emerytem, to jest twoje pole misyjne. Rencistą, twoje pole misyjne. Gdziekolwiek jesteś, tam jest twoje pole misyjne. Tam jest twoje miejsce. Znałem jednego brata z Polski, który był kierowcą autobusu. Autobus ma mikrofon, a więc on zaczął puszczać chrześcijańskie pieśni, a co jakiś czas zwyczajnie ludziom mówił, że będzie się modlił, żeby dobrze się jechało i że Pan Bóg ich kocha. Nic więcej. Autobus odjeżdżał, on zapalił silnik, mówi, Pan Bóg was kocha, pomodlę się, żeby nam się dobrze jechało i puszczał hymny. Zaczęły się skargi sypać. Dyrekcja nie wiedziała, co ma z nim zrobić. A on pyta się tego drega, ale co ja źle robię? Czemu wolno ludziom klnąć jak szewc i nie ma problemu? A nie wolno ludziom powiedzieć, że się modlę, żeby dobrze się jechało? I właściwie ci powiedzieli mu, a idź pan, rób pan co chcesz. W końcu i tak muszą tym autobusem do pracy jechać. Wiecie, to było kilka lat temu, ale też widzę, jak bardzo różni się wtedy otoczenie takiego człowieka, nasz zbór, jak się bardzo zmieni. Jak bardzo my się sami zmienimy, kiedy spojrzymy trochę dalej niż na siebie. Jezus naprawdę poszedł i służył ludziom. Wiecie, Jezus czynił cuda, Jezus działał i to było działanie Boże. Jezus nie spotkał, wiecie, niewidomego. Wyobrażacie sobie, Jezus spotyka niewidomego, idzie niewidomy. Z laseczką. Jezus powiedział, jaki biedny, wiesz co, masz tu nową laseczkę. Jezus tak nie działał. A niewidom, Panie, naprawdę jesteś kochany, dzięki za nową laseczkę. Tamta już była brudna, ta jest czysta. Tak Jezus nie działał, On nie zmienił niewidomej laski na nową. On uzdrawiał go. Cudzołożnica, kiedy ją uratował od ukamieniowania, nie powiedział jej, słuchaj, no to teraz pójdziesz do nieba, ale zmień swoje życie, idź i... Nie grzesz więcej. Kogo Jezus spotykał, to spotykała go zmiana. Wszystko się zmieniało. Ludziom się nie podobało, że on z takimi, że on tak, że on to robi w inny sposób. Oni się nie zastanawiali, czy to jest biblijne, czy nie, tylko to nie było tak, jak oni chcieli. Kościół ma odpowiadać na to, wiecie, co jest największą potrzebą okolicy. Abyście to zobaczyli, musicie otworzyć oczy. Musicie zacząć kochać ludzi i patrzeć się wokoło. Wyobraźcie sobie strażaków, haszyci, wiecie, strażacy, jadą sobie do pożaru, na przykład patrzą, a ten pożar tam wysoko na kopcu, na górze. No wiecie co, polejmy ten dom tutaj na dole, łatwiej jest tam gdzieś tam na górę jechać. Czy ktoś powie, że to dobrzy strażacy? Każdy powie, moment, przecież straż pożarną, a haszyczyk się wzywa po to, żeby gasili tam, gdzie się pali, a nie tam, gdzie robili to inni, albo tam, gdzie jest wygodniej. I podobnie Kościół jest powołany, aby iść tam, gdzie są chorzy, biedni. My nie mamy naśladować Ameryki, Rosji. Pięknie się jest zachwycać nad tym, że w Brazylii są wielkie zbory, że na Ukrainie to robią tak. Ja byłem w Ameryce i widziałem, jak to robią tak, a gdzieś indziej to robią tak. Ale jeżeli będziemy naśladować innych, będziemy podobni do strażaków, którzy leją na dom, który się nie pali. My się musimy zacząć modlić i zobaczyć, co wokół nas się pali. Do czego Duch Święty chce nas posłać, aby nasza miłość to zgasiła. Może u nas nie ma takich problemów jak na Ukrainie, ale u nas też ludzie idą do piekła, nie wiem, czy wiecie. Nie tylko z Ukrainy pójdą ludzie do piekła i dlatego tam Kościół działa. Nie tylko z Ameryki pójdą ludzie do piekła i dlatego tam Kościół działa. Wielu Czechów i wielu Polaków też doświadczy wiecznego potępienia i dlatego Kościół został powołany, by tu działać. I na pewno są potrzeby, trzeba się modlić. Duch Święty nade mną przeto pomazał mnie, On poprowadzi. Jezus nie zmieniał gadżetów, Jezus naprawdę działał. Kościół ma na to odpowiadać. Inni zatrzymali się na tym, że On był, widzicie? Ale On jest. On był i On jest. On jest, jest tutaj dzisiaj. Jest Jego Duch Święty. Dochodzimy do miejsca, gdzie jesteśmy dziś i miejsca, z którego dziś przechodzimy do następnego. On jest i ma przyjść, a właściwie to nawet już przychodzi, mówi Biblia. On jest i przychodzi. On jest, to jest to, co się dzieje, a przychodzi to, co się właściwie zaczyna dziać. Czasy ostateczne rozpoczęły się z wylaniem Ducha Świętego. W dniu Pięćdziesiątnicy Bóg rozpoczął zbieranie tego, co jest Jego. I dochodzimy do miejsca, gdzie jesteśmy dziś. Dla niektórych ciągle lekko historycznie jest, no bo właściwie to chyba jest. Ale dla innych rzeczywiście jest. I stać się musimy Kościołem, dla którego naprawdę Jezus nie tylko był, nie tylko jest, ale przychodzi. Ale to jest, musi się stać w naszym życiu. Jeśli On mówił, posłuchajcie mnie, przyjaciele, dziś. Jeśli On mówił, Duch Pański nade mną. On potrzebował ciągłej modlitwy. Potrzebował Ducha Świętego, żeby coś zrobić. Potrzebował Ducha Świętego i On nie tylko ludziom czytał Pismo. On nie chodził i tylko czytał Pismo i Pismo. Pismo jest najważniejsze, jest fundamentem, nie zrozumcie mnie źle. Bez Biblii nie ma chrześcijaństwa, bez Biblii nie ma prawdziwej nauki, bez Biblii nie ma nic. To jest podstawa, ale Jezus nie tylko czytał, Jezus jeszcze coś robił. Jezus używał tych obietnic, używał tego, co tu pisze. Nie chodził tylko z tym, ale działał i poszedł tam, gdzie był potrzebny. Duch Pański niesie życie i wolność. Duch Pański nade mną. Przeto pomazał mnie. Nawet kiedy to mówił, to cytował Biblię. Ale nie tylko ją cytował, a potem poszedł do teściowej Piotra i na plażę. I tam głosił i mówił i ratował. Dzisiaj są takie kościoły, nie wiem, czy o tym wiecie, które mówią, że czasy cudów przeminęły. Słyszeliście o tym? Że cuda ustały razem z apostołami. Czasy cudów przeminęły, czasy działania Boga przeminęły. Ja myślę, że głoszenie czegoś takiego jest totalną herezją, zupełnym kłamstwem. Zabierają nadzieję, a żądają czegoś od Kościoła. Kościół nie może działać bez pomazania Ducha Świętego. Jezus tego nie mógł robić. Jezus niczego nie powiedział, czego by z góry nie wziął. Jezus niczego nie robił, co by nie było pomazane Duchem Świętym. Jak my byśmy mogli cokolwiek zrobić? Nie po to został Duch Święty wylany, byśmy bez Niego działali. I nie po to został tylko wylany, żeby być teoretycznie, że Go mamy, jak się nawracamy. To jest nieprawda. Bez Ducha Świętego nikt się nie nawróci, ale każdy, kto się nawróci, potrzebuje chrztu w Duchu Świętym, potrzebuje wypełnienia Duchem Świętym. Mówiąc, że czasy cudów przeminęły, nie tylko głosi się herezję, ale jeszcze raz mówię, zabiera się nadzieję, bo ten sam Duch Święty, który był na nim, jest na nas. Amen. Mamy tego samego Ducha Świętego. Nie ma Ducha Świętego B, Ducha Świętego C, Ducha Świętego drugiej kategorii. Ten sam Duch Święty, Bóg Wszechmogący. Amen. Który z nas dzisiaj z tym wyruszy? Kto z nas dziś wstanie i powie, Duch Święty dziś do mnie powiedział, idę się modlić o moje powołanie. Idę się modlić, co ja mogę zrobić. Oprócz tego, że potrafię oceniać i patrzeć. Idę się modlić. Idę stanąć przed Panem, aby użył moje życie. Idę rozglądnąć się wokół, do czego Bóg może użyć moje życie, aby nie umrzeć bez sensu. Kto się odważy zaprosić do naszego zboru sąsiada pijaka? Zacznijcie zapraszać pijaków, sąsiadki, złodziejów. Zacznijcie zapraszać wszystkich grzeszników, jakich znacie. Ciągcie ich i będziemy modlić się o nich i głosić Ewangelię. Po to jest Kościół. Po to jesteśmy. Będziemy kochać tych ludzi. Tak bardzo kochać, żeby widzieli, że Jezus nas żyje. To jest to, co sobie musisz w sobie teraz powiedzieć. Nie patrz to, że inni to już robią. To nic, że inni to robią. To nic, że są już jakieś służby w naszym zborze. To nic. Zobacz, co ty możesz zrobić. Często ludzie nie chcą przyjść, bo nie widzą, żebyśmy mieli coś, czego oni by nie mieli. Powiem to tak. Widzieliście kiedyś akwarium z rybkami? Żeby kupić w sklepie rybki, ja kiedyś hodowałem rybki, trzeba im przygotować akwarium. Ale akwarium musi być tak przygotowane, żeby się rybki w nim rozwijały, rozmnażały. I pamiętam raz, jak mi się rozmnożyły rybki i z dwóch rybek zrobiło się dużo rybek. I wtedy jeden z sąsiadów, który też był akwarystą, powiedział do mnie: wiesz co, mi się nie udało tych dwóch ryb rozmnożyć nigdy. One wymagają szczególnego środowiska. Trzeba naprawdę umieć im zrobić miejsce w akwarium, żeby się rozmnożyły. Mi się udało, widocznie było dobrze u mnie. I podobnie jest w kościele, wiecie, żeby zaprosić do kościoła grzeszników, trzeba im przygotować kościół, w którym na głównym miejscu jest Jezus, bo Jezus jest jedynym środowiskiem, w którym grzesznik może się urodzić na nowo. Jeżeli na głównym miejscu będzie to, jaką my lubimy muzykę, jaki my lubimy porządek, jak my się lubimy ubierać, jak my lubimy robić to, jak my nie lubimy, my i my i my, to wtedy jest nasze akwarium i ta rybka w nim nie może żyć. Wtedy ten grzesznik będzie się czuł, jakbyście złotą rybkę do akwarium z piraniami wrzucili. Wyskoczy stąd szybciej niż tu przyszedł. On musi czuć, że to jest miejsce, gdzie nowe życie się w nim pojawia. Życie pojawia się tam, gdzie są warunki do życia. Jak nie ma warunków do życia, nie ma życia. I Kościół musi je stworzyć. Musimy przygotować Kościół, gdzie w głównym miejscu będzie Jezus. Wiecie, bo rybki można pójść kupić do sklepu. Możecie pojechać po rybki, przywieźć rybki do domu i poukładać je pięknie na półce. Rybki będą ruszać pyszkami, bo chcą wody. Wszystkim, całym sobą będą wam mówić: wody, wody, wody. A ty powiesz: nie będzie wody, bo mi się podoba na półeczce. Wtedy rybki zdechną, smrodu narobią, uschną i tak uschnięte będą siedzieć jak wierzący w ławce. Przez 20 lat będą leżeć, jak uschną. Rybki można kupić, ale uschną. Trzeba im dać środowisko. Grzesznika nie można zaprosić, żeby potem wpadł w środowisko, gdzie nie będzie mógł oddychać. Wiecie, co Jezus do faryzeuszy powiedział? Obchodzi ci całą ziemię, żeby pozyskać jednego. Ale jak go weźmiecie, to się robi jeszcze gorsze. My nie możemy tak robić. My musimy zaprosić grzeszników, aby zobaczyli Jezusa. Od samego wejścia, żeby spotkali ludzi, którzy ich uściskają. Którzy nie będą patrzeć, czy mają brudne, czy czyste ubranie. Którzy nie będą patrzeć, czy śmierdzi papierosami, czy nie. Którzy nie będą patrzeć, jak wyglądają i co mówią. Którzy powiedzą: nieważne, co ty mówisz, jak wyglądasz. Ja ci powiem, jak wygląda Jezus i co mówi Jezus. To jest ważne. Jeden brat raz do mnie podszedł, wiecie, i mówi, że cierpi, mówi. Wiesz, bracie, tak siedliśmy sobie, spotkaliśmy się na jednej konferencji. I mówi: strasznie cierpię, bo w naszym zborze w ogóle już nie ma młodzieży, mówi. Ja nie chcę wam mówić, skąd ten zbór jest, to nie jest ważne, ale tak powiedział, mówi: w ogóle młodzieży już nie ma. I tak słucham, co mówi, i zrozumiałem, że ten człowiek albo czegoś nie wiedział, albo nie rozumiał, albo nie chciał zrozumieć. Wiecie co? Ich kościół, ich zbór nie powinien się nazywać zbór, tylko się powinien nazywać skansen. Wiecie, co jest skansen? Byliście gdzieś w skansenie, ja byłem w skansenie. Wszystko jest poukładane tak, jak ludzie żyli 400 lat temu. I jeśli w skansenie coś ruszysz, to policję wezwał. Ich kościół był skansenem. Ich pastor w ogóle nie powinien się nazywać pastor. On powinien nosić tytuł kustosza. Kustosz to jest gość, który się opiekuje muzeum. Oni mieli skansen i kustosza. A muzyka przypominała przegląd szlagierów z lat 30. zaśpiewanych 3 razy wolniej niż nasi pradziadkowie. On mówi, młodzieży u mnie nie ma, bo młodzież byle czego nie chce. Młodzieży się trudniej oszukać. My myślimy, że można ich oszukać, ale oni chcą zobaczyć Jezusa. I jeśli nie znajdą go tu, będą go szukać wszędzie, gdzie się da. Ich serca chcą życia, a nie naszej mody. Oni, wiecie co, ususzyli rybki, zakonserwowali i dziwią się, że nie żyje. Mówi, moja rybka, wczoraj ją tu położyłem i żyła, a dziś nie żyje. Jak to się mogło stać? Właśnie tak się stało. Ususzyli, zakonserwowali się i mówią, ciekawe, nie żyje. Ich zwiedzenie to nie jest zła nauka. To jest dziwne, wam powiem. Ten brat, który ze mną rozmawiał, ich kościół miał bardzo dobrą naukę. Zrozumcie mnie dobrze. Pełną biblijną naukę mieli. Ten kościół nie miał złej nauki. Problem był z ich wnętrzem. Ich problemem nie była zła nauka, ale pomylili radykalność wewnętrznego, duchowego życia z wypchanymi trocinami trupem. W mauzoleum Lenina, jeśli pojedziecie do Moskwy, leży trup, ale uczeni robią wszystko codziennie, żeby wyglądał jak żywy. Czy to nie jest poradnik dla niektórych radykalnych kościołów? Musimy się zastanowić, chcemy być kostnicą czy szpitalem dla grzeszników? Musimy podjąć decyzję, czy jako Kościół chcemy być kostnicą, w którym trzymamy ludzi i odprawiamy pogrzeby, czy chcemy być szpitalem dla grzeszników, gdzie ludzie, którzy płaczą na dole, mogą przyjść. Gdzie ludzie, którzy potrzebują przemiany życia, mogą przyjść. Wiecie, czym się różni kostnica od szpitala, czy nie wiecie? W kostnicy nieboszczyka ubierają, pudrują, poprawiają mu szczękę i krawat. A w kościele na odwrót. W kościele go nie pudrują, znaczy w szpitalu na odwrót. W szpitalu jak go przywiozą, to ja jeszcze nie widziałem szpitala, w którym by lekarz stanął i mówił, poprawię panu krawat. Bo jak pan strzelił tym motocyklem w drzewo, to panu się przekrzywił. W szpitalu nie poprawiają ubrania. Wiecie, co robią w szpitalu? Przywożą pacjenta, rozbierają go do naga, do goła. Cały goły, wszystko na wierzchu i wchodzą w jego wnętrze i leczą, i sprawdzają, i składają, i pomagają, i podłączają kroplówki do nogi, do ręki, do szyi i powietrze. Wszystko robią, co się da, żeby co? Przeżył. I to jest to, co ma robić Kościół. W sensie duchowym. Oni ratują człowieka. Tam pacjenta, tak jak mówię, rozbierają na czynniki pierwsze. Chcą mu pomóc we wszystkim, w czym ma problem. Lekarz nie mówi, o, przywieźli pana z wypadku. Wie pani co, mogłaby mu pani przywieźć ładniejsze ubranie, bo potargało się, jak strzelił w ścianę. Lekarz tak nie mówi. Oni z niego coś zdejmą. On się wtedy wstydzi. Nie wiem, czy byliście kiedyś u lekarza i musieliście się rozebrać. Człowiek się wstydzi, no nie chce się rozbierać przy lekarzu. Wiecie, co lekarz wtedy mówi? Panie, pan się przestań wstydzić. Pan jest dzisiaj 37. A wczoraj przyjąłem 40. A przedwczoraj 40. A przez całe życie 1500 iluś, albo 15 tysięcy ileś. Panie, stań pan normalnie, daj się pan leczyć. I tak samo grzesznik, on się wstydzi. On mówi, ale ja się do was nie nadaję, bo ja... A my mówimy, nie wstydź się. Ja jestem też grzesznikiem zbawionym jego krwią. Przyszedłem tak jak ty. Wiecie, skąd ja się wziąłem? Nie spadłem z nieba z tabliczką na szyi, pastor. W Bielsku Białej była pewna grupa domowa. Był pewien pastor, który miał bardzo małe mieszkanie. A ja przyszedłem. Tutaj miałem żółte od papierosów. Śmierdziałem nikotyną. Paliłem 2 paczki dziennie. W 89 roku paliłem 40 papierosów dziennie. Ja, Mirosław Kulec. Śmierdziałem, a klnąłem tak, że nawet świeccy koledzy mi mówili, że musisz takich słów używać ciągle. Bóg zabrał 60% mojego słownika, kiedy narodziłem się na nowo. Uwolnił mnie od nikotyny. Uwolnił mnie od agresji. Zmienił mojego dziadka. A wiecie dlaczego? Bo kiedy poszedłem do pastora Zbyszka Sobczuka, który już nie żyje, kiedy poszedłem na grupę domową w Bielsku Białej, otoczyli mnie ludzie, którzy spytali, o co się pomodlić. A ja stałem, włosy miałem do ramion, czarną kurtkę, a jedynym Bogiem, jakiego miałem, był mój motocykl. Śmierdziałem piwem i papierosami na 20 metrów. Kurtkę czarną nosiłem z pomalowanymi na biało napisami. Prowadziłem zespół punk rockowy w Bielsku. I to było moje życie. Ale przyszli ludzie i przytulili mnie, bo ja byłem w tym wszystkim pogubiony. Nie byłem szczęśliwy. I nie powiedzieli mi, wiesz co, jak już masz być nieszczęśliwy, to chodź z nami i bądź nieszczęśliwy w kościele. Oni mi tak nie powiedzieli. Oni mi powiedzieli o Jezusie. I ja to przyjąłem. Nawróciłem się. Byłem wierzący 2 tygodnie, kiedy poszedłem do Zbyszka Sobczuka do domu, a on położył rękę na moim ramieniu i mówi, słuchaj, potrzebujesz jeszcze czegoś? Czy słyszałeś kiedyś o chrzcie w Duchu Świętym? Ja mówię, to co, trzeba do wody? On mówi, nie. Ja nie mówię teraz o chrzcie wodnym. Pytam się, czy chcesz być pełny Boga. Ja mówię, panie pastorze, ja nic nie wiem o tych rzeczach. Wiecie, ja jeszcze się bałem, że mogę z powrotem zacząć kląć albo palić, a on mi mówi o Duchu Świętym. Ja byłem świeckim człowiekiem, ja byłem zwykłe zwierzę z lasu, które przygarnęli do siebie wierzący. On mówi, pomodlę się o ciebie. I objął mnie i zaczął się modlić. Jeżeli myślisz ty, że nie masz dzisiaj służby, to jeżeli jest ktoś z was ochrzczony Duchem Świętym, rozpocznij w twoim domu nową służbę. Zacznij podchodzić do ludzi w naszym zborze i pytać, jesteś ochrzczony Duchem Świętym? Jeśli ktoś powie nie, to nie mów mu ty taki, siaki i owaki, tylko zaproś go na herbatę i się zacznij z nim o to modlić. Już masz służbę. I twój dom będzie pełny Bożego błogosławieństwa. Pytanie, chcemy być kostnicą czy szpitalem? W kostnicy, jak mówię, ubiorą, wypudrują. I wiecie, kostnica ma jeszcze jedną wspaniałą rzecz. Wszyscy jej członkowie są bezbłędni. Żaden z nich nie popełnia błędów, wiecie o tym? Żaden. Są tak bezbłędni, że właściwie się nie ma o co do nich przyczepić. Tylko ku lepszemu ich poprawiają. Jezus tutaj dzisiaj jest. On nie działa z powodu muzyki, ubioru. Nie zrozumcie mnie źle, ale tego, kto pójdzie, to jest właśnie, który jest. Ale On nas chce przenieść do miejsca, który nadchodzi. I tu chcę skończyć dzisiejsze słowo. Wiem, że dziś trochę dłużej mówię. Który przychodzi. Wiecie, żeby czekać na kogoś, kto przychodzi, to czekanie przejawia się jakoś. Czekanie na autobus przejawia się tym, że się stoi na przystanku. Czekanie na Jezusa w tym, że się robi to, co powiedział, zanim przyjdzie. Nikt, kto wierzy w nauczanie Jezusa na dzisiaj, nie będzie nie wierzył w nauczanie Jezusa na przyszłość. I nikt, kto nie wierzy w to, co Jezus powiedział, by dziś robić, nie przygotuje się do tego. Jeżeli nie robisz tego, co masz robić dziś, co Duch Święty ci mówi, to znaczy, że nie będziesz gotowy na to, co nadchodzi. Dlaczego miałbyś być gotowy na przyjście Pana po Kościół, skoro nie jesteś gotowy dziś posłuchać Jezusa? On zabierze swoich bez względu na to, czy będą w polu, w łóżku, czy pod prysznicem. Kiedy przyjdzie, zabierze ich. On zabierze swoich robotyków, robotników, fanatyków Jezusa. Świat używa tysiące związań, żeby cię trzymać z dala od siebie. Świat chce cię zamknąć w religijnym getcie, żebyś każdy, kogo znał, żeby był już najlepiej wierzący. Diabeł tego chce. Diabłu się podoba, kiedy wierząca kobieta albo wierzący mężczyzna ma tylko wierzących znajomych. Wiecie dlaczego? Bo nie ma do kogo iść głosić Ewangelii. Jedną z cech umierającego chrześcijaństwa jest to, że taki chrześcijanin zna tylko wierzących ludzi. On nawet nie ma do kogo pójść głosić. Ale jeśli wyjdziesz, to znajdziesz. On zabierze. I musimy zacząć żyć z gniewem. To jest to, czym chcę powoli kończyć dzisiaj. Chciałbym, żebyście się stali ludźmi gniewu. Chcę was namówić do gniewu. Chcę wam powiedzieć, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Ktoś powie, ty co, ten kaznodzieja dziś mówi, jakieś herezje. Coś wam powiem, musimy się pogniewać na ten świat. Wiecie, co to jest gniew? Gniew to jest jakby to powiedzieć, to jest uczucie i działanie, które ma coś zniszczyć, zgadza się? Jezus przyszedł, żeby zniszczyć dzieła diabła. I Jezus gniewał się na Niego i gniewał się na religię. Jezus się też gniewał. I my się musimy pogniewać na ten świat. Gniew nie jest zły, jeśli jest właściwie ukierunkowany. Gniew jest siłą destrukcyjną dlatego, że niszczy. I może zniszczyć to, co dobre, albo to, co złe. Jak mówię, Jezus się gniewał. Poszedł do synagogi. Chory człowiek do Niego przyszedł. Jezus go uzdrowił, a oni do Niego mieli pretensje. Jezus się na to gniewał. Wszedł do domu modlitwy, a oni handlowali. Jezus się na to gniewał. Powiem wam w ten sposób. Są rzeczy, na które powinniśmy się pogniewać. Są rzeczy, na które jeśli się nie gniewasz, to albo nie żyjesz, albo nie widzisz. Powinniśmy się pogniewać, że ciągle tak mało ludzi chrzcimy w naszym zborze. Pogniewać się, że nie zrobiliśmy czegoś więcej. Pogniewać się, że niedawno przeczytałem, że niedaleko nas, w Wędryni, chłop się powiesił. Gniewam się, bo jestem ślepy. Myślę, dlaczego Bóg mi nie powiedział, jak jechałem samochodem, jedź do tego domu w Wędryni, tam facet stoi na stołku i za chwilę się powiesi. Nic nie wiedziałem o tym. Czemu mi tego Bóg nie powiedział? Przecież on o tym wiedział. Ja myślę dlatego, że on widzi, że nasze serca są nieczułe. Że nas to nie obchodzi. Że tak żeśmy się stali religijni, że już nawet byśmy nie przyjęli tego. My tylko wiemy, z czym się zgadzamy, z czym się nie zgadzamy. Są rzeczy, na które musimy się pogniewać. Był taki człowiek, żył w XIX bodajże wieku. Francis Ashbery, bohater metodystów, wielki kaznodzieja. Wiecie, czym się wyróżnił? Był biskupem. Chodził pięknie ubrany, a jego Biblia miała pozłacane rogi. Nosił piękny kapelusz i któregoś dnia szedł do swojego kościoła i zobaczył murzyna, czarnego niewolnika, który siedział na kawałku drewna, na zwalonej belce z drzewa. I zobaczył czarnych, jak w stodole się modlą, bo nie wolno im było wejść do kościoła. Takie były kiedyś czasy. Czarni nie mogli wchodzić do pięknego kościoła białych. I Ashbery wziął i w swoim pięknym ubraniu biskupa i usiadł koło tego człowieka i wiecie, co zrobił? Dał mu swoją Biblię. A ten czarny siedział, patrzył w ziemię i kiedy zobaczył taką Biblię, patrzy, kto to jest. On do niego mówi, Bóg cię kocha. A ten mówi, mnie? Mówi, tak, Bóg ciebie kocha. I zaczął mu głosić Ewangelię. Kiedy powiedział Ewangelię temu człowiekowi, podarował mu swoją Biblię. I poszedł i myślał, że na tym się skończyło. Gniewał się. Dlaczego do nich nie dociera Ewangelia? Ale Bóg się przyznał do tego świętego gniewu. I wiecie, co się stało? Następny czas, kiedy szedł, ten sam czarny człowiek przyszedł do niego i mówi do niego, chcę ciebie, biskupie, gdzieś zaprosić. On mówi, gdzie ty mnie chcesz zaprosić? Chodź ze mną. On poszedł z nim. Wszedł do wielkiej, wielkiej stodoły, spichlerza potężnego. Stało tam setki czarnych ludzi, którzy śpiewali i wielbili Pana. On się pyta, skąd to się wzięło? A ten murzyn mu mówi, ja im tylko powiedziałem, o czym mówi książka, którą mi dałeś. A teraz czekamy, żebyś nas pobłogosławił. Urodził się Kościół, bo ktoś się pogniewał. Ktoś powiedział, nie może tak być dalej, jak jest. Są rzeczy, na które musicie się pogniewać. Wiecie czemu? Bo nadchodzi właściciel, nadchodzi Pan, który nam zlecił pieczę nad winnicą. Nadchodzi ten, który powiedział, daję wam winnicę, pilnujcie jej. A są ludzie, którym się nie podoba, że rośnie. Są ludzie, którym się nie podoba, że życie idzie. Także ważne, czemu się gniewamy. Trzeba się przestać gniewać na bliźnich. Trzeba się przestać gniewać o to, że nam coś ktoś zrobił. Ale pogniewajcie się na to, że ciągle tak słabo działamy. Że ciągle tak słabo nam idzie. O co nam chodzi? Na co czekamy? Wiecie, czas siania jest trudniejszy niż czas zbierania. Bo jak się sieje, to się kupę człowiek narobi i jeszcze nic nie ma. Wraca do domu z pustymi rękami, bo siał. Jak się zbiera, jak są żniwa, to też się człowiek strasznie dużo narobi, ale chociaż z czymś wraca. Jest czas siania. I jeśli wychodzicie ze łzami, będziecie wracać z radością. Jeśli w pocie będziecie siać, będziecie rządź i rządź bez ustanku, mówi Pan. Będziecie się cieszyć, ale zaczniecie siać. To Duch Święty będzie chciał sam nas zatrzymać. Wiecie, w jakim miejscu? Nie w miejscu, który był. Bo on był, ale on ciągle jest. On nie tylko ciągle jest, ale on nadchodzi. Ale będzie nas chciał zatrzymać w miejscu odpoczynku, kiedy zabierze nas tam, do domu. I wtedy powie, on był, jest, nadchodzi, przyszedł. Oto jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. A potem wy będziecie już ze mną. Na zawsze, na zawsze. To jest ten, którym wam się chciałem powiedzieć. Wstańcie do modlitwy. Powstańmy dzisiaj. Otwórz swoje serce. Otwórz swoje serce. Otwórz swoje serce i zawołaj do Pana. Powiedz, Panie, ja chcę Ci się Tobie powierzyć. Chcę się Tobie powierzyć, abyś Ty używał mojego życia.
Panie, widzę, że ja właściwie tylko chodzę i siedzę i niczego nie robię. Nie wiem, co mam robić, ale chcę Cię poprosić, powołaj mnie. Jeśli ktoś z Was się tak modli, jeśli ma ochotę, niech przyjdzie tu do przodu. Prosiłbym tu dwóch, trzech starszych, podejdźcie tutaj. Jeśli ktoś taki przyjdzie tu do przodu, będziemy się o Ciebie modlić. My nie wiemy, co masz robić. My Ci nie powiemy, co masz robić, ale będziemy się o Ciebie modlić. To Kościół jest miejscem modlitwy. Nie jest niczym złym modlić się o siebie w Kościele. Nie jest niczym nie tak, kiedy zostaniemy tu 5 minut dłużej i pomodlimy się o siebie. Wiecie dlaczego? Bo to zmieni wszystko. Stańmy w modlitwie. Jeśli jest ktoś, to proszę go do przodu, niech tu przyjdzie. Chcemy się o ciebie modlić. Ja bym prosił, nie wiem, grupę chwały, jeśli możecie nas poprowadzić jakąś pieśnią modlitwy. Taką pieśnią, przy której cały zbór będzie się mógł modlić. A każdego z was, aby na swoim ołtarzu modlitwy przyniósł swoje życie przed Panem. Abyście powiedzieli, Panie, oto jestem. Panie, nie zadowala mnie tylko siedzenie. Nie zadowala mnie po prostu bycie członkiem zboru. Użyj mojego życia. Panie, pokaż mi, co jest do zrobienia i poślij mnie. Panie, jeśli się nie nadaje, to uświęć mnie, zmień mnie. Daj mi do tego zdolność, żebym to mógł zrobić. Panie, mam dość patrzenia, jak ginie świat. Panie, stajemy przed Tobą dzisiaj. Wywyższamy Ciebie, Ojcze w niebie. Wywyższamy Ciebie, Duchu Święty, i pragniemy dzisiaj doświadczać Twojego pomazania i mocy, Panie. Panie, chcemy mieć ciągłą, nieustającą łączność z Tobą. Chcemy być prowadzeni w Twoim duchu nie tylko na nabożeństwach, nie tylko w czasie, kiedy tutaj siedzimy i słuchamy kazań, nie tylko kiedy tu śpiewamy, ale poprowadź nas dzisiaj z tego miejsca przez poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty jako Twój żywy Kościół. Panie, błogosławię dzisiaj tych, których serca się otwarły. Tych, którzy powiedzieli, użyj mnie, ja chcę iść. Tych, którzy powiedzieli, Panie, ja chcę, abyś mnie użył tam, gdzie najbardziej tego trzeba. Panie, przynosimy Ci wszystkich ludzi z Gródka i z okolicy, którzy na dzień dzisiejszy idą prosto do piekła. Przynosimy Ci ich i przepraszamy Ciebie, że nas tam ciągle nie było. Panie, prosimy Cię o wielu ludzi, którzy kiedyś chodzili, ale rozczarowali się myślą, że Bogiem, a tak naprawdę nami się rozczarowali. Prosimy Ciebie, Panie, abyś włożył w nasze serca taką gorącą miłość do Jezusa i do siebie wzajemnie. I daj nam dar, wielki dar, pokuty z własnego zadowolenia, z pychy, z własnego mniemania o sobie. Prosimy Ciebie dzisiaj, Ojcze. Alleluja. Ktoś z Was ma na sercu modlitwę, niech się modli. A kto z Was potrzebuje modlitwy, niech tu przyjdzie. Nie bój się, chodź tutaj, jak potrzebujesz modlitwy. To jest Kościół. Tu się po to przychodzi, żeby się modlić.
Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.